No jak człowiek jest sam, to bywa to inspirujące do modlitwy. Ja ostatnio jechałem na Śląsk Cieszyński. No i taki pomyślałem sobie, mogę wystartować już z poczuciem porażki, zważywszy na to, co miałem tam zrobić, bo miałem jeden dzień na to, żeby nakręcić trailer filmu, obsłużyć szkołę, załatwić jeszcze kilka innych historii. No i tak pomyślałem sobie, dobra, jadę, nie muszę za bardzo słuchać nie wiadomo czego, będę się modlił. No i nie myślałem, że to tak dobrze pójdzie, bo przez całą drogę, która no też miejscem była zakorkowana, także zamiast jechać planowany czas, jechałem w okolicach 9 godzin, a większość czasu, może tam z półtora godziny nie, modliłem się na językach i to byłem zdumiony, że to tak łatwo poszło. No i też poczyniłem pewne odkrycie przy tej okazji, którym być może podzielę się w trakcie słowa. Czy ktoś jeszcze jakieś świadectwo ma? No dobra. Więc chciałbym mówić dzisiaj o czymś dotyczącym naszego wnętrza, bo jesteśmy bardzo skomplikowanym mechanizmem, czasami tak bardzo skomplikowanym, że czasami potrzebujemy aż pomocy zewnętrznej, żeby zrozumieć, co się w ogóle z nami dzieje. Niektórzy ludzie muszą iść do terapeuty, inni muszą szukać pomocy psychologa, psychiatry. Niektórzy ludzie szukają odpowiedzi na dręczące ich pytania dotyczące ich wnętrza w różnego rodzaju filozofiach czy najróżniejszych naukach. Prawda jest taka, że jesteśmy dla siebie samych maszyną skomplikowaną i niezrozumiałą. I nawet jeśli nikt z nas nigdy nie korzystał z pomocy jakiegoś specjalisty, ani nie miał potrzeby bezpośredniej rozmowy i drążenia tego tematu z kimś innym, to jednak każdy z nas, myślę, musi przyznać to, że jesteśmy dość skomplikowani nawet dla siebie samych. Kto siebie w pełni rozumie? Kto rozumie mechanizmy zachowań, które w nas zachodzą? Czy jesteśmy ludźmi, którzy mogą powiedzieć, że jesteśmy dla samych siebie przewidywalni? Czy zdarzyło ci się zachować inaczej, niż się spodziewałeś po samym sobie? A czy zdarzyło ci się wielokrotnie zachować inaczej? Albo czy zdarzyło ci się zachować dokładnie na odwrót od tego, czego się spodziewaliśmy, czy co deklarowaliśmy w danych sytuacjach, jak będziemy się zachowywali? Dzieje się tak, prawda? Myślę, że to musi mieć jakiś związek z tym, co mówi Biblia. Przeklęty człowiek, który zaufał człowiekowi i w ciele położył swoje zaufanie. Wiecie, wiem, że nie jest dobrze budować swoje życie na zaufaniu drugiemu człowiekowi, na bezgranicznym zaufaniu drugiemu człowiekowi. Ale wiem też, że nie jest dobrze budować swoje życie na zaufaniu samemu sobie. To też nie jest najlepszy pomysł i pamiętaj, że kiedy Biblia mówi, że przeklęty jest ten, który zaufał człowiekowi, to uwzględnia to również tego człowieka, którym jesteś sam. W Biblii też jest napisane, zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na swoim rozumie. Biblia pokazuje, że człowiek z jednej strony jest istotą o dosyć dużym poziomie bezradności, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć własnych zachowań i własnego kierunku, w którym będziemy szli. Ale Biblia też pokazuje, że ta bezradna istota, jaką jest człowiek, ma najbardziej potężną i niezwykłą możliwość w swoim życiu, jakim jest zaufanie względem Boga i oparcie się na Nim. Biblia mówi, że On jest skałą naszego zbawienia. On jest pewnym oparciem, pewną podporą. On jest tym, któremu możemy zaufać. On jest tym, który kiedy znajduje się w naszym życiu, to jest czymś więcej, kimś więcej, niż jesteśmy sami bez Niego. I dlatego myślę, że ważne jest, abyśmy spojrzeli też na siebie pod kątem tego, co zachodzi w naszym wnętrzu, w relacji z Bogiem i w kontakcie z Nim. Myślę, że jedną z takich ciekawych oznak tego, że człowiek prowadzi życie z Bogiem, jest coś, co w jednej z szkół biblijnych na wschodzie jest to coś, co widnieje pod nagłówkiem takiego tematu: wewnętrzny antagonizm, dowód nowego narodzenia. Dlaczego odnoszę się do tej lekcji? Dlatego, że tak właśnie się dzieje, że człowiek, który narodza się na nowo, człowiek, który odkrywa, że Bóg pojawił się w jego życiu, który odkrywa, że ma dostęp do rzeczy świętych, czystych, do rzeczy najlepszych, jednocześnie też odkrywa, jak bardzo do tego nie pasuje. Jednocześnie też odkrywamy, jak bardzo to, czym zachwyciliśmy się, to, co nas przekonało, jak bardzo to, co nas pociąga w Ewangelii, w chrześcijaństwie, jak bardzo nie przystaje to do naszego życia. Jak bardzo jesteśmy mali w stosunku do tego, w co zdecydowaliśmy się uwierzyć. I w tym momencie człowiek może zrobić dwie rzeczy. Może stwierdzić, o, to jest tylko taka piękna idea. Jest tak piękna, że ludzie chcą się nią oszukiwać przez te minione 2000 lat i nikt nie ma odwagi, bojąc się ewentualnego piekła, przyznać, że to wszystko jest zbyt piękne, aby było prawdziwe. Ale możemy też zrobić drugą rzecz. Możemy zastanowić się nad tym, czy to jest coś, co rzeczywiście może w naszym życiu wypalić. Czy to jest coś, co może w naszym życiu znaleźć zastosowanie i odnieść się do każdego fragmentu naszej duszy, naszego serca. I czy możemy być tak przemienieni, jak Pismo Święte o tym mówi. Osobiście wierzę, że jest to możliwe i osobiście również wierzę, że jest to możliwe, kiedy zdecydujemy się wybrać tą drogę i kiedy zdecydujemy się też ponieść pewne trudy i zapłacić cenę za to, by ta przemiana w nas była możliwa. Nie jesteśmy powołani do tego tylko, by uwierzyć w fakt. Wiecie, często kiedy słucham różnych niecharyzmatycznych kaznodziejów, a nie powiem, że słucham ich bardzo często, to odkrywam pewną rzecz. Z kazań, słów, które słucham z takich kręgów, bardzo często można by było odnieść wrażenie, że największym wyczynem, jaki człowiek może popełnić, jeśli chodzi o wiarę, to stwierdzenie: o tak, to jest prawda. Tak, ten werset musi mówić prawdę. I to jest największy wyczyn, jakiego dokonujesz w wierze. Wiecie, ja myślę, że to trochę za mało. Ja myślę, że to jest ten poziom wiary, o którym mówi Jakub. Ty wierzysz w Boga, demony też wierzą i drżą. Można było równie dobrze powiedzieć: wierzysz, że Biblia jest prawdą? W porządku, diabeł też wie, że jest prawdą. I to niczego nie zmienia. To, że jesteśmy w stanie uwierzyć, że coś jest prawdą, to jeszcze nie przenosi prawdy do naszego życia. Przeniesienie prawdy do naszego życia zaczyna się w miejscu, w którym człowiek chce się z tym utożsamić i chce uczynić skarb z czegoś, co wydaje się mu odległe i niedostępne. Jezus w jednym z miejsc powiedział: gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Co jest naszym skarbem? Czy naszym skarbem jest marzenie o tym, by wszystko to, co jest napisane w Słowie, stało się faktem w naszym życiu? Czy to jest naszym skarbem? Czy traktujemy to jako wielki, niewyobrażalny spadek, który otrzymaliśmy w wyniku śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który jest realny i którego realność w całej pełni chcemy przeżyć, wierzymy, że nam to się należy i chcemy dostać się do sejfu i wyjąć wszystko to kawałek po kawałku. Jeśli Boże Słowo i Boże obietnice staną się dla nas skarbem, staną się dla nas tym, z czym będziemy się utożsamiali, tym, o czym będziemy marzyli, tym, czym będziemy żyli, tym, do czego będziemy dążyli, to ten skarb zaczyna się przekładać na nasze życie. I żeby dać temu pewne wyobrażenie, wyobraźcie sobie taki obrazek, wymyślam na bieżąco, więc nie wiem, czy mi wyjdzie, ale wyobraźcie sobie, że kuzyn jakiegoś wielkiego wodza w Afryce znajduje się gdzieś w miejscu, gdzie jest susza, głód, gdzie wszyscy żyją w nędzy i ludzie umierają z powodu głodu. Ale dowiaduje się, że jego kuzyn żyjący w odległym miejscu pełnym obfitości, bogactwa i tak dalej, właśnie umarł i wszyscy czekają, że przyjdzie i on obejmie jego stanowisko, jego pałac, jego skarby i wszystko, co do niego należy, będzie jego. Ale ten człowiek jest teraz w momencie, gdy jest totalnie głodny, gdy jest totalnie spragniony. Nie ma siły wstać i się umyć. Nie ma energii, by wybrać się w odległą podróż, by dotrzeć do tego miejsca. Jednocześnie rozgląda się po swojej nędznej chacie i myśli sobie, kiedy tu zostanę i tak nic się nie zmieni. Mam to, ale mam to tam. Tutaj tego nie mam. I w którymś momencie to rozdarcie, ten wewnętrzny antagonizm, życie w nędzy i świadomość bogactwa, świadomość wolności, która na niego czeka, to zaczyna ze sobą się kłócić. W którymś momencie musi podjąć decyzję, czy chce wstać i pójść do tego miejsca, gdzie wszystko jest dla niego zagwarantowane. Tak jest właśnie z nami. Bardzo często ludzie, którzy siedzą w swojej nędznej chacie doczesności, patrzą dookoła i myślą sobie, jakby to wszystko była prawda, to by moje życie wyglądało inaczej. Jakby te wszystkie obietnice były prawdą, jakby Bóg naprawdę był taki dobry, czy mieliście myśli pełne rozgoryczenia? Czy zdarzało się wam być niezadowolonymi i mieć pretensje do Boga? Niestety mi się zdarzało. Ale wiem, że wam też. Bardzo często ten antagonizm, który przeżywamy, jest czymś, co wydaje się nie do zniesienia. Chcielibyśmy powiedzieć tak na wszystko to, co jest napisane w Słowie i od tego momentu tego wszystkiego w całej pełni doświadczać. Jednak to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy często zapłacić cenę. Tą ceną jest opuszczenie samego siebie. Tą ceną jest porzucenie samego siebie. Tak długo, jak długo jesteśmy wpatrzeni w siebie, w swoje okoliczności, w to, kim jesteśmy, w to, co czujemy, jak się z tym czujemy, jak nam jest źle i niedobrze, albo jeszcze gorzej, jak nam jest dobrze, bo to zwykle jeszcze bardziej utrudnia. Kiedy jesteśmy zapatrzeni w siebie, wtedy trudno jest nam wstać z tego miejsca, w którym jesteśmy i powiedzieć, idę, aby znaleźć wszystko to, co Chrystus ma dla mnie, bo nie interesuje mnie to, co ja mam dla siebie. Nie interesuje mnie to, co świat ma dla mnie. Apostoł Paweł powiedział w liście do Filipian, że wszystko uznaje za śmieci, wszystko uznaje za gnój. W rzeczywistości tak trzeba było to przetłumaczyć. Wszystko uznaje za gnój. I wszystkie moje osiągnięcia i skarby tego świata są dla mnie zwykłym gnojem, którego będę się brzydził. Dlatego, że chcę być zapatrzony w Niego i znaleźć to, co On ma dla mnie. I tutaj pojawia się pewien problem, bo bardzo często my jako ludzie zwykliśmy nawet nasze ziemskie kajdany nazywać Bożym błogosławieństwem. Nawet to, co diabeł wymyśla, żeby nas przykuć do doczesności, często nazywamy Bożym błogosławieństwem. Mam taką znajomą, którą bardzo lubię. Dawno jej nie widziałem, będę musiał się chyba do niej odezwać. Starsza już kobieta, która założyła pewną firmę z myślą o tym, żeby błogosławić różne chrześcijańskie przedsięwzięcia. Sama mieszkała w niewielkiej miejscowości, gdzie żadnemu kościołowi nie udało się urosnąć i była tym tak zniesmaczona, że postanowiła, że ona po prostu odpali firmę, będzie zarabiała dobre pieniądze i będzie dawała te pieniądze dla tych, którzy robią jakieś sensowne rzeczy gdzieś w Polsce. I fajnie, to była dobra idea i ona naprawdę się z tego wywiązywała. Problem jednak polegał na tym, że pracowała 7 dni w tygodniu i któregoś dnia, kiedy przyjechałem do niej, ona leżała połamana w może to śmiesznie zabrzmi, ale już nawet nie pamiętam, co miała złamane, rękę czy nogę, ale była połamana w sposób dosłowny, nie w przenośni. I mówi, dlaczego mnie to spotkało? Wiecie, nie powiedziałem tego dlatego, że to była pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, ale dlatego, że naprawdę Duch Święty mi to podsunął. I powiedziałem jej, wiesz, ty chcesz bardzo dużo dać Bogu, ale Bóg chce ciebie. I ty, myśląc, że będziesz dawała coś Jemu, zabrałaś Mu coś, co Go najbardziej interesowało. Zabrałaś Mu siebie. I musisz znaleźć czas dla Niego. I w związku z tym, że uważałaś, że rozwijająca się firma i płynące pieniądze to jest tak ważne błogosławieństwo, Bóg nie miał żadnego innego sposobu na to, żeby ciebie zatrzymać, jak dopuścić do tego, by coś ci się przydarzyło. I wiecie, wierzę, że faktycznie tak było. Nie jedna osoba, która znalazła się w podobnych okolicznościach, często mówiła, gdybym nie doświadczył zatrucia, gdybym nie złamał palca, gdybym nie stało się to czy tamto, zapędziłbym się w tym dużo, dużo bardziej i straty w moim życiu byłyby dużo poważniejsze niż złamany palec. Ale my często potrafimy postrzegać Boże cele w taki sposób, by pasowały do naszych celów. Chcielibyśmy, żeby Bożym celem dla każdego z nas było to, żebyśmy zostali milionerami, którzy będą mogli wspierać innych. Kto z was nie chciałby, żeby był taki Boży cel dla twojego życia? Bardzo często, kiedy myślimy o Bożych celach i Bożych pragnieniach dla nas i o tym, co oceniamy jako Boże błogosławieństwo, to często są to rzeczy, które są tym, co nam pasuje i wcale nie chodzi o to, że są to Boże wybory. Wiecie, mam do czynienia z różnego rodzaju wspólnotami. W ostatnim okresie odwiedziłem kilka wspólnot, gdzie ludzie zaangażowali się tak bardzo w podkreślanie wartości życia rodzinnego, potrzeby wychowania dzieci i tak dalej, że duże wspólnoty stały się mikroskopijnymi wspólnotami składającymi się z kilku małżeństw, które nie prowadziły praktycznie żadnego życia duchowego, tylko spotykały się dla pewnego zwyczaju, że w niedzielę trzeba odbyć nabożeństwo. Obie te wspólnoty były dosyć duże i miały duży wpływ na to, co się działo w Polsce. A dzisiaj są mikroskopijnymi wspólnotami. Wiecie, to jest pewna rzecz, która zagraża nam wszystkim, że zaczniemy rozpoznawać Bożą wolę w czymś, w czym wcale tej Bożej woli dla nas nie ma. I jak możemy się przed tym ustrzec? Myślę, że są pewne trudne i skomplikowane rzeczy, które można było tłumaczyć całymi tygodniami. Efekt byłby taki, że ja byłbym znudzony, wy byście byli znudzeni i nie mielibyśmy z tego żadnego pożytku. Ale chciałbym powiedzieć o kilku takich rzeczach, które są dosyć proste do rozpoznania. i które pomagają nam pozostawać na drodze, na której możemy rozpoznawać Bożą wolę i jednocześnie poddając się jej wyciągać ocenę poprzez owoc, który z tego wynika. W liście do Filipian, pewnie to zauważyliście, apostoł Paweł wielokrotnie mówi o tym, czym powinni zajmować się chrześcijanie. Szczególnie mocno podkreśla te dziwne chrześcijańskie zajęcie w czwartym rozdziale tego listu. Domyślacie się, o co chodzi? Apostoł Paweł nie był Polakiem, dlatego też pisze: radujcie się w Panu, zawsze powtarzam wam, radujcie się. Ciekawy pomysł, nie? Biblia mówi, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale radość, sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. Co apostoł Paweł ma na myśli w ten sposób? On odwołuje się do widocznej atmosfery objawiającego się Bożego Królestwa. On odwołuje się do sytuacji, w której Boże namaszczenie wstępuje na wspólnotę i nikt nie jest w stanie powstrzymać się przed tym, aby jego wnętrze zostało przepełnione radością, pokojem, sprawiedliwością. Dlatego, że naturalna atmosfera nieba przepełnia ludzi w sposób tak mocny, że staje się to widoczne dla innych. Czy zdarzyło ci się, że ktoś ciebie spytał, skąd w tobie tyle pokoju? Albo z czego ty się cieszysz cały czas? Albo może słyszeliście inne pytania w stylu, kiedy na ciebie patrzę, to tak wydaje mi się, że się świecisz i nie wiem, o co chodzi. Wielokrotnie takie rzeczy mogę usłyszeć, najczęściej w sytuacjach, w których zacząłem szukać Boga, w których Duch Boży przyszedł, przeżywam odmianę. Staje się kimś innym. Nawet nie jestem w stanie zatrzymać wrodzonego buractwa i tej ponurej atmosfery, którą roztaczam na co dzień wokół siebie. Ale kiedy Duch Boży mnie przepełnia, coś się zmienia. I apostoł Paweł odwołuje się do tego. I apostoł Paweł mówi również: radujcie się. Zawsze powtarzam wam, radujcie się. Nie ma dobrych i złych emocji. Nie ma emocji, które są zawsze dobre i nie ma emocji, które są zawsze złe. Wiecie, podejrzewam, że Neron, kiedy palił chrześcijan, był w bardzo radosnym nastroju, szczególnie kiedy wszystko dobrze szło. Myślę, że wielu ludzi nauczyło się cieszyć z rzeczy złych, ale ich radość jest autentyczna. Nie wierzę w to, że radość czy smutek, nie wierzę też w to, że pokój jest ostatecznym wyznacznikiem tego, że coś jest właściwe. Prawda jest taka, że ludzkie sumienie jest na tyle elastyczne, że człowiek może je rozciągać w takich kierunkach, że w końcu może dochodzić do takiego miejsca, że czuje pokój wtedy, kiedy wszystkie jego złe zamiary wychodzą bez problemu. Pewnie uwierzycie mi, że tak być może. Więc nie myślmy o tym, że jakieś emocje w nas są neutralną, są, przepraszam, uniwersalną wartością. Apostoł Jakub w swoim liście pisze o tym, że powodem problemów dla wielu ludzi jest to, że nauczyli się cieszyć ze swojej bezbożności. I mówi: radość wasza niech się przemieni w przygnębienia, śmiech w płacz. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was z czasu swego. Więc to jest ciekawe. że Biblia w niektórych miejscach mówi nam, że mamy się cieszyć, w innych miejscach nam mówi, że jak się cieszymy, to mamy się, nie wiem, smucić. Ktoś, kto by widział w tym tylko i wyłącznie powierzchowną sferę emocji, doszedłby do wniosku, że Biblia przeczy sama sobie. Ale tu nie chodzi o emocje. Emocje są objawami czegoś. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o smutku, który pochodzi od Boga i o smutku, który jest niszczący. Jest radość, która pochodzi od Boga i jest radość wynikająca z używania tego świata czy ze spełniania swoich pragnień, żądz czy czegokolwiek, co nam przychodzi do głowy. Radość w Duchu Świętym jest czymś specyficznym. Nie jest tym samym rodzajem radości, która wynika z tego, że się po prostu dobrze bawimy. Radość w Duchu Świętym jest czymś, co pojawia się w naszym życiu w momencie, kiedy naprawdę dążymy do tego, by zbliżyć się do Boga. Wiecie, ja jestem z natury raczej człowiekiem mało pogodnym, tak myślę. I jestem też osobą, która ma wiele różnych problemów, przeżywam różne ataki i wiecie, nie sila się na to, żeby udawać, że jestem w tym wszystkim mega szczęśliwy i tak dalej. Myślę, że gdybym zaczął udawać, to wcześniej czy później obróciłoby się to szybko przeciwko mnie. Ale są takie momenty, kiedy się modlę. Chociażby jak w ubiegły wtorek siedziałem w samochodzie, modliłem się przez wiele, wiele godzin. W końcu doszedłem do wniosku, że nie mogę się dłużej modlić, bo jak będę się dłużej modlił, to się będę tak śmiał, że jeszcze jakiś wypadek spowoduje. Nie miałem żadnych powodów do radości. Coś zaczęło dziać się w moim wnętrzu. Zacząłem się modlić, otworzyłem się na Ducha Świętego i kiedy Duch Boży przyszedł, przyszło to razem ze wszystkim tym, czym się cechuje Boże Królestwo. Przyszła Boża radość, przyszedł Boży pokój, przyszło wszystko to, co jest potrzebne. I wierzę w to, że my jako chrześcijanie, jeśli chcemy być na Bożej drodze, to musimy nauczyć się na wiele różnych sposobów aktywizować w sobie nowe stworzenie, aktywizować w sobie nowego człowieka, aby to on był na wierzchu, abyśmy uczyli się trwać w Bożej obecności, abyśmy uczyli się trwać w Bożej radości. Wiecie, nie wierzę w radość. Myślę, że radość jest niebezpieczna. Ludzie szczęśliwi podejmują najgłupsze na świecie decyzje. Ludzie, którzy są w dobrym nastroju, takim psychologicznie dobrym nastroju, podejmują najgłupsze decyzje na świecie. Dlatego, że wszystko im się mieni w tak cudownych barwach, że na pewno wyjdzie, na pewno będzie dobrze, na pewno mi się uda. No i ładują się w kredyty, ładują się w długi, ładują się w chore, toksyczne związki, ładują się w wiele najbardziej przerażających rzeczy, dlatego, że decyzje podejmowali w momencie euforii. Radość jest niebezpieczna, ale radość, która pochodzi od Ducha Świętego, jest bezpieczna. Dlatego, wiecie, ja nie jestem wielkim zwolennikiem tego, żebyśmy robili, co możemy, żeby się rozradować, że teraz będziemy, nie wiem, zrobimy kabaret chrześcijański. Jakby mnie było mało. Ale myślę, że nie chodzi tutaj o to, żebyśmy grzebali przy tym wszystkim, czego się domaga nasza cielesność i ta warstwa naszego życia, która siedzi w dżungli z dala od Bożych obietnic. Ale myślę, że to, co musimy zrobić, to musimy wstać i zacząć iść do tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas. On ma dla nas ten duchowy rodzaj pokoju, ten duchowy rodzaj radości. On ma dla nas tą prawdziwą, pochodzącą od Ducha Świętego sprawiedliwość, czystość, świętość, która jest nam potrzebna. Jeśli człowiek w jakikolwiek sposób spróbuje takie rzeczy wywoływać w sobie za pomocą trików psychologicznych, to najgorsza rzecz, jaka może mu się przytrafić, to to, że się mu to uda. Bo jak mu to się uda, to później przez resztę swojego chrześcijańskiego życia może uważać to oszustwo, którym oszukał samego siebie, za właściwy rodzaj życia chrześcijańskiego. Nie jesteśmy powołani do tego, by manipulować swoimi emocjami, ale jesteśmy powołani do tego, by szukać bliskości Boga. W Biblii jest napisane, że kto uniża się przed Panem, ten zostanie przez Niego wywyższony. Tam nie jest napisane, że jeśli uniżysz się przed Panem, to otrzymasz prawo do tego, żeby zacząć się wywyższać. Prawda? Jest część, którą robisz Ty i część, którą robi Bóg. Jest część, w której my musimy zacząć szukać Boga. A to, co znajdziemy, pozostawić Jemu. Być może, kiedy zaczniemy bardzo mocno szukać Boga, wcale nie trafisz na strumienie radości, ale być może trafisz na miejsce, w którym nie będziesz mógł powstrzymać się od łez, dlatego że potrzebujesz oczyszczenia z tego, co znajduje się w twoim wnętrzu, z różnych twoich grzesznych zamiarów, twoich pragnień. Może potrzebujesz oczyszczenia z twojej niewierności w stosunku do Boga. Może potrzebujesz oczyszczenia z kłamstw, które diabeł włożył do twojego wnętrza. Ale jesteśmy powołani do tego, by zbliżać się do Boga i by iść do tego momentu, aż zobaczymy reakcję z Jego strony. Kto z was ma takie poczucie często, nie musicie podnosić ręki, ale czy macie czasami takie poczucie, że modlisz się i nic z tego nie wynika? Modlisz się, pogadałeś sobie, amen. I po co to? Zdarza się? Niektórzy ludzie pytają mnie na spotkaniach, jak długo powinienem się modlić. Ja mówię, no dobrze, jeśli zaczniemy od jakiejś godziny modlitwy na językach, jak człowiek będzie w tym wierny, to się wcześniej czy później sam nauczy modlić tak, jak trzeba. Ale jeśli miałbym być szczery w tym, to myślę, że powinniśmy modlić się tak długo, aż pojawi się coś od Boga. Bóg może dać ci objawienie, czego od ciebie oczekuje, co chce, żebyś zrobił. Bóg może przynieść ci napomnienie. Bóg może ci objawić, że w czymś się mylisz. Bóg może przynieść ci pocieszenie. Bóg może ogarnąć cię swoją obecnością, w wyniku czego będziesz siedział otępiały i szczęśliwy. Bóg może zrobić wiele różnych rzeczy, ale nie powinniśmy modlić się i kończyć modlitwy, dopóki nie zaobserwujemy jakiejś reakcji ze strony Boga. Dopóki nic się nie stało z drugiej strony, dotąd nie powinniśmy kończyć. To coś może się wydarzyć po 5 minutach, to coś może się wydarzyć po 5 godzinach. Ale wierzę w to, że nasze życie z Bogiem musi nabrać takiego realizmu. Nie powinniśmy pozwalać sobie na to, żebyśmy byli ludźmi praktykującymi puste zwyczaje, z których nic nie wynika i na które nie ma żadnej reakcji. Dlatego, że jeśli coś takiego się dzieje, to wcześniej czy później wierzący człowiek zaczyna uważać coś takiego za normę. Przyzwyczajamy się do tego i zaczynamy wieść życie z Bogiem bez Boga. Zaczynamy kultywować pewne zwyczaje, które uważamy, że są nakazane nam przez pewien styl pobożności, który powinniśmy mieć w swoim życiu. Ale jeśli nic z tego nie wynika, to nie pozostawaj w tym miejscu. To po prostu zrób krok do przodu. Musimy uczyć się modlić i przeżywać Boga w taki sposób, aby nie mieć wątpliwości, że naprawdę z Nim się stykamy. Myślę, że jedna z najokropniejszych rzeczy, jakie mogą przydarzyć się w życiu człowieka wierzącego, mówię wierzącego w sensie rzeczywistym, osoby, która przeżyła narodzenie na nowo, która przeżyła chrzest w Duchu Świętym, myślę, że jedną z najtragiczniejszych rzeczy, jaka może się wydarzyć, to pozostawanie przy Bogu jako przy idei, z której nic nie wynika. Myślę, że to jest jedna z najokropniejszych rzeczy. Wiecie, widziałem w chrześcijaństwie bardzo wiele udawanej radości. Pamiętam, nie mówię tego z pogardą, bardziej powiem to jako taką humorystyczną taką sytuację. Kiedyś głosiłem w jednym kościele na Ukrainie. No i przyszedł pastor, zobaczył tak moją minę i powiedział, że, że u nich jak się głosi, to trzeba się radować. No i ja tak patrzyłem na ludzi, którzy śpiewali tam w chórze, bo nie było tam takiej sytuacji typu, że cały kościół śpiewa, tylko kościół przychodził i słuchał śpiewającego chóru. Więc ludzie, którzy śpiewali w chórze, byli uśmiechnięci, tak długo jak długo stali na scenie. Ludzie, którzy wychodzili coś powiedzieć, wychodzili, byli cali szczęśliwi, tryskający teatralną radością. Później schodzili i byli zupełnie normalni. Pomyślałem sobie, to może dobrze wygląda, jak ktoś przyjdzie na pierwszy raz, ale kiedy się wie, że to jest takie sztuczne, to to robi bardzo złe wrażenie. Później na zapleczu tego kościoła z tymi wszystkimi ludźmi mogliśmy siedzieć, razem coś zjeść, oni byli normalni, ale mieli takie nauczanie, że się trzeba radować, a jak się nie radujesz, to trzeba udawać, że się radujesz. Ja nie wierzę w coś takiego. Ja widziałem wiele udawanej radości, wiele udawanej wiary, wiele udawanego pokoju i wiele sytuacji, które tak naprawdę rozmijały się z sensem. My potrzebujemy doświadczać Boga codziennie, świeżo, na nowo. Potrzebujemy żyć w rzeczywistości, a nie oszukiwać siebie samych czy innych. Jeśli twoja relacja z Bogiem jest płytka i nie przeżywasz częstego doświadczenia tego, czym jest Boży Duch, który ciebie ogarnia, który sprawia, że w twoim wnętrzu pojawia się radość, pokój, że masz prawdziwe poczucie sprawiedliwości, że masz prawdziwe poczucie tego, że jesteś kochanym przez Boga i Jego dzieckiem. Jeśli tego w tobie nie ma, to potrzebujesz to odnaleźć. To jest coś, co musi być podstawą naszej tożsamości. Przenieśmy się jeszcze raz do tego obrazka w dżungli. Do tego człowieka, który dowiedział się, że dostał wielki spadek i siedzi w nędznej chacie daleko od tych wszystkich błogosławieństw, które są dla niego. W którymś momencie musi podjąć decyzję. Decyzję, czy naprawdę wierzy, że to jest prawda. My często możemy uwierzyć, że coś jest prawdą. Ale czy naprawdę wierzymy, że jest to prawda, która jest działającą prawdą, skuteczną prawdą, że jeśli tam pójdziemy, że jeśli zrobimy kroki w tą stronę, to okaże się, że rzeczywiście czekają tam na mnie moi goryle, którzy wprowadzą mnie na tron wodza w tej wiosce i będę mógł korzystać ze wszystkiego, co tam jest. Czy naprawdę wierzę, że zrobienie kroków w tamtą stronę ma sens? Czy potraktuję tylko tą dobrą nowinę jako rozweselającą baśń, która ma pokrzepić moje serce, ale za którą nie pójdę? Myślę, że to jest problem wielu chrześcijan. Kochamy Ewangelię, bo nam dobrze mówi. I na tym, że nam dobrze mówi, się kończy nasze życie Ewangelią. Ale ta Ewangelia o Bożym Królestwie mówi, że Bóg czeka z otwartymi drzwiami na ciebie. I Boże obietnice, ile ich tylko było, w Chrystusie mają swoje tak, swoje potwierdzenie w momencie, kiedy przyjdziesz po odebranie tych obietnic. Musisz znaleźć się w Bożej obecności. Musisz znaleźć się w Bożej bliskości. Musisz znaleźć się na drodze posłuszeństwa i na drodze wiary. Musisz znaleźć się w miejscu, w którym będziesz doświadczać rzeczywiście Bożej obecności, bo w Bożej obecności owe obietnice zaczynają się wypełniać w momencie, kiedy do nich się odnosimy. Wyobraźmy sobie tego człowieka w tej chacie, który leży w dżungli i mówi: dobra, jeśli jestem królem tamtej wioski, to teraz niech moi poddani zaniosą mnie na lektyce tam. I okazuje się, że żaden z twoich poddanych ciebie tam nie słyszy, bo twoi poddani są tam, kiedy już tam będziesz. Możesz powiedzieć, jeśli naprawdę jestem władcą tego plemienia i mam wielkie spichlerze, to chcę, żeby teraz jedzenie znalazło się tutaj przede mną. Ale masz je tam, nie tutaj. Wiecie, my nie potrzebujemy pielgrzymki ani do Częstochowy, ani do Jerozolimy, żeby znaleźć spełnienie Bożych obietnic. Ale potrzebujemy popełnić pewną podróż w swoim duchu i w swoim sercu. Człowiek, który znajduje się w bliskości Boga, z tej bliskości Boga może wyjąć spełnienie Bożych obietnic i przynieść je do swojej doczesności. Ale jeżeli nie uczymy się, w jaki sposób przeżywać Bożą obecność, jeśli nie uczymy się tego, jak możemy chodzić w tej rzeczywistości niebiańskiej tutaj na ziemi, to przez cały czas będziemy rozdarci tym poczuciem antagonizmu. Dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg obiecał wszystko, a tak niewiele się w moim życiu dzieje? Od czasu do czasu się modlę. Ale często te nasze modlitwy są jak wyrażanie życzeń w tej chacie, która jest daleko od ziemi wypełnienia. Smith Wigglesford, on od czasu do czasu, kiedy musiał modlić się o uzdrowienie jakiejś strasznej choroby lub kiedy wskrzeszał kogoś z umarłych, a wskrzesił kilkadziesiąt osób, Smith Wigglesford często w takich sytuacjach wyganiał ludzi z pomieszczenia, w którym był. Mówił, idźcie stąd. Kiedyś zaproszono go, by modlił się o jakąś osobę i kiedy znalazł się w tym pomieszczeniu, ludzie, którzy go zaprosili, zaczęli się modlić i zaczęli prosić. Boże, daj nam wszystkim wytrwałość. Okaż nam łaskę i spraw, żebyśmy to jakoś mogli znieść. I tak dalej, i tak dalej. Smith słuchał tego przez chwilę i powiedział, idźcie stąd. Wygonił ich. Zaczął się modlić i uwielbiać Boga. A chwilę później przemówił do problemu i ten problem, który ciągnął się od dziesięcioleci, przestał istnieć. Smith Wigglesford, on często mówił o czymś takim. Nie możesz załatwić problemów ziemi z pozycji ziemi. Ale jeśli chcesz załatwić problemy ziemi, wznieś się do nieba i rozwiąż je w imieniu nieba. I to jest to, co Smith Wigglesford robił. On unosił się w swoim duchu, unosił się w swoim sercu, unosił się w swoich postawach, by stać się osobą tak bardzo utożsamioną z Bożym Królestwem i wszystkim tym, co Bóg zawarł w swoim Słowie, że kiedy przemawiał w imieniu Jezusa, to robił to tak, jakby to robił sam Jezus. I myślę, że to jest pewna rzecz, której my, jako wierzący ludzie, musimy się uczyć. Nie dajmy się oszukać temu, że jeśli istnieją jakieś obietnice, to one się wszystkie wypełnią automatycznie. Nie. Obietnice istnieją, abyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać w momencie, kiedy zdecydujemy się wejść na drogę wiary i posłuszeństwa. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem przez wiarę i posłuszeństwo, słowa wychodzące z naszych ust mają autorytet. Wielu wierzących ludzi popełnia poważne błędy, myśląc, że mogą zadowolić się tą powierzchowną warstwą. Synowie Scewy któregoś dnia wypędzali demony w imieniu Jezusa i starali się zrobić to w możliwie najlepszy sposób. Właściwie zaadresowali, o którego Jezusa chodzi, żeby nie było wątpliwości. Powiedzieli w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Więc trudno w imieniu lepszego Jezusa przemawiać niż w imieniu tego Jezusa. Wiecie, na czym polegał problem? Na tym, że oni nie byli z tym Jezusem zjednoczeni. Oni go nie reprezentowali. A demon o tym wiedział bardzo dobrze. Powiedział, Jezus spoko, Paweł jo, jo, ale wy zaraz będziecie mieli problemy. I wszystkich ich pobił i wyrzucił z tego mieszkania. Często wierzący ludzie skupiają się na tej zewnętrznej warstwie. Kiedy ktoś zadaje mi pytanie, jak mam się modlić o to czy o tamto, ja wiem, że zadaję złe pytanie. Ja wiem, że jeszcze nie doszedł do miejsca, w którym zrozumiał, co powoduje, że w ogóle może się o kogoś modlić. Nie ma właściwej formuły. Ja mówię, jeśli pytasz mnie o to, jakie słowa masz wypowiedzieć przy modlitwie, to powiedz cokolwiek. Przychodzi i powiedz mi, jak się trzeba modlić o cuda twórcze, bo wiem, że u ciebie się wydarzyło ileś cudów twórczych. Mówię, chyba nigdy się nie modliłem inaczej niż zwykle. Zawsze modliłem się do tego samego Boga. Wiecie, nie możemy zadowolić się tym, co jest zewnętrzne. Musimy wziąć to, co jest w niebie i to przynieść na ziemię. Miałem okazję rozmawiać z dwoma takimi ludźmi. Jeden z nich kiedyś był satanistą. Pochodził z polskiej, tureckiej rodziny, więc z naturalnego pochodzenia był islamistą, ale postanowił zostać satanistą. I był w tym dosyć sprawny. Jego pasją było namawianie ludzi do samobójstw. Pierwszą osobą, którą namówił do samobójstwa, był ksiądz. Więc jako satanista czuł się z tego bardzo, bardzo dumny. I namawiał ludzi do samobójstw. I miał z tego wielką przyjemność, kiedy ludzie to robili. Więc rozmawiałem z tym człowiekiem świeżo po jego nawróceniu. Miałem też okazję rozmawiać z jedną z jego ofiar w czasie, kiedy ów człowiek jeszcze był zaangażowany w satanizm. I to był młody chrześcijanin, który któregoś dnia razem z kolegą postanowił, że będą ewangelizować bezdomnych. Ów satanista wtedy zdegradował się do poziomu bezdomności i non-stop był naćpany, pijany i próbował uciec od tych wszystkich głosów, które do niego przemawiały. Ale kiedy weszli do tych dwóch świeżo nawróconych ludzi, kiedy weszło do tej meliny, w której ów człowiek przebywał, zaczęli mu głosić Ewangelię, on powiedział, wynoście się stąd, bo zaraz będę musiał wam coś zrobić. Oni byli nieugięci, no i zaczęli bardzo natarczywie głosić mu Ewangelię. On powiedział, że służy innemu Panu i nie zamierza tego zmieniać. No to oni, pobudzeni tym w imieniu Jezusa, zaczęli nakazywać, żeby ten duch wyszedł. On, ten człowiek przekręcił tylko głowę i mówi, no to się doigraliście, gnoje. I w tym momencie podniosło ich do góry i zaczęło ich rzucać po ścianach. Lewitowali tam przez jakiś czas, byli rzucani po ścianach. W końcu, kiedy pozwolił im spaść na ziemię, wybiegli stamtąd z wielkim przerażeniem. To kompletnie nie mieściło się w ich teologii, bo oni byli wierzący, tu był satanista, oni w imieniu Jezusa występowali, a stało się tak jak w historii z synami z Cewy. I rozmawiałem z jednym z tych chłopaków, który został tak potraktowany przez tego satanistę. I wiecie, myślę, że wielu wierzących ludzi zadowoliło się taką wierzchnią warstwą. I mamy odrobinę z chrześcijaństwa i chcielibyśmy, żeby wszystkie Boże obietnice teraz w naszym życiu zadziałały, ale czekamy rok, drugi, trzeci, nie działają, to sobie myślimy, no to poczekamy jeszcze i wtedy zadziałają. I dalej nie działają. Nie chodzi tutaj o długość w czekaniu, ale chodzi tutaj o głębokość w poszukiwaniu. I myślę, że jako wierzący ludzie musimy podjąć taką decyzję, że będziemy ludźmi o wielkiej determinacji, którzy będą naprawdę szukali Boga codziennie, aby codziennie przeżyć Boży dotyk, aby codziennie doświadczyć Bożego prowadzenia, aby codziennie otrzymać Boże instrukcje, aby uczyć się codziennie, jak możemy stawać się coraz bardziej posłuszni Bogu, jak możemy stawać się coraz bardziej ludźmi wierzącymi. Nasza wiara i nasze posłuszeństwo musi rosnąć. Jeśli te dwie rzeczy w nas przez cały czas stają się coraz większe i coraz mocniejsze, zaczynamy doświadczać, czym jest zwycięstwo, którym Chrystus postanowił się z nami podzielić. Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. I to jest prawdą, że nie ma takiego ustroju, nie ma takiego demona, nie ma takiej rzeczywistości, która mogłaby powiedzieć Chrystusowi stop, dalej nie przejdziesz. Dlatego, że Chrystus powiedział, dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Ale my, aby pójść w mocy tego wszystkiego, co Chrystus nam oferuje, musimy nauczyć się być posłuszni, musimy nauczyć się wiary, musimy nauczyć się współpracowania z Duchem Świętym. Wiecie, czasami dotykam kogoś, na tą osobę stępuje Duch Boży, zaraz ta osoba czuje się jak pijana, mówi, muszę usiąść, to tamto mówię i pyta, co to jest? Ja mówię, wiesz, Duch Święty nie przyszedł tylko po to, żeby cię ogłupić. On nie przyszedł do ciebie jako narkoza. Ale Duch Święty przyszedł do ciebie i przykleił się, dlatego że chce, żebyś swoje serce przykleił do Niego i żebyś podjął decyzję, żebyś podjęła decyzję, że będziesz uczyć się, jak ulegać Jego wpływowi. On nie przychodzi tylko po to, żeby cię oszołomić, ale On przychodzi po to, żebyśmy weszli na drogę, na której zaczniemy być formowani i przemieniani w ludzi, którzy będą w stanie pokazać światu, jak potężny jest Pan, któremu służymy. Mam pomysł. Radujcie się. Miejcie pokój i poczucie sprawiedliwości. Ale wiecie co? Miejmy to w wyniku tego, że spotkamy się z Panem i pozwolimy Mu nakarmić się rzeczywistością nieba, a nie, że spróbujemy się naprężyć, wytężyć i urodzić to sami z siebie. Potrzebujemy uczyć się przeżywania rzeczywistości Ducha Świętego w sobie. Pamiętam, kiedy bardzo dawno temu, to jeszcze był początek lat 90. pewna kryzysowa sytuacja, zacząłem się modlić. Modliłem się, Boże, rozwiąż to natychmiast. I przyszedł pokój. Tak niewyobrażalny pokój, że nigdy w życiu czegoś takiego nie zaznałem. Mówię, Boże, pomyliłeś się. Nie modliłem się o pokój, modliłem się o rozwiązanie tego problemu. I wiecie, my często mamy pomysł na to, jak Bóg powinien działać w naszym życiu. Ale wieloletnie doświadczenie uczy tego, że my nie przekonamy Boga do naszych pomysłów. A Bóg jest bardzo cierpliwy. Więc nie traćmy czasu na to, żeby przekonywać Boga do naszych pomysłów. Tylko sprawdźmy, jak dobrze zrobimy, kiedy zdecydujemy się porzucać siebie, aby odnajdywać Jego wolę, Jego sposoby działania i Jego pomysły na nasze życie, bo one są lepsze od wszystkiego, co my byśmy dla siebie wymyślili. Dobra, to się radujcie. Chyba na tym skończę.